Drodzy braterstwo, chciałbym się z Wami podzielić takim krótkim tematem, co nie znaczy, że łatwym. Jest to temat, który nam jest wszystkim bardzo dobrze znany. Braterstwo, tak się składa, że niektóre rzeczy sprawiają nam problemy. Jak już te dwie poprzednie części mówiły w większości o teologii. Teologii się można nauczyć. Można siąść, otworzyć książkę, przeczytać i coś poznać. Chciałem Wam, żebyśmy nasz temat zaczerpnęli z psalmu 133. O czymś, czego nie można się nauczyć z książek. Psalm 133 w swojej strukturze należy do tak zwanych psalmów stopni. Jest 15 psalmów, które pokazują drogę człowieka do góry. Żydzi je śpiewali, gdy wchodzili do świątyni. Było 15 stopni i jak wchodzono, to każdy stopień śpiewano jeden psalm. Tak samo w świątyni Ezechiela też jest 7 i 8 stopni. Żeby wejść do góry, to trzeba było pokonać 15 stopni. I tak się składa, że psalm 133 jest przedostatnim stopniem. Wiecie, bracie, jak pierwszy stopień, to jest łatwo podnieść rękę, nogę. Drugi, trzeci, ale czym wyżej, to tym jest?
Ciężej.
I dlatego ten psalm jest przedostatnim stopniem, czyli już te stopnie, mówimy czasami stopień trudności. Coś ma stopień trudności. To jest 14 stopień trudności w 15-stopniowej skali. Chciałbym, żebyśmy się pokrótce zastanowili nad treścią chyba jedynego psalmu, który wszyscy znamy. Tak się składa, że my znamy Księgę Psalmów, ale jakby ktoś, braci, was poprosił, żebyście wyrecytowali jakiś psalm na pamięć, to zna ktoś? O, siostra zna jeszcze 23. Też się nam przyda. Ale czy ktoś jeszcze jakiś psalm na pamięć zna? To jest wina dlatego, że psalmów nie śpiewamy. Że śpiewamy pieśni z naszych dwóch śpiewników, natomiast nie śpiewamy z psalmów i ich nie znamy. Jedna siostra mi opowiadała, że w Lublinie, oprócz tego psalmu 133, dzięki tej naszej kochanej siostrze, że tak piękny melodię skomponowała, to wszyscy ją znamy, to jeszcze ona skomponowała podobno więcej ilości psalmów, ale nie są powszechnie śpiewane. Być może byśmy je znali, jakbyśmy je częściej śpiewali. A to było w zamyśle autora psalmów, żeby je śpiewać, żeby wszyscy je znali na pamięć. No, dzisiaj żyjemy w takim czasie, że nie lubimy się uczyć na pamięć. Zawsze możemy sobie przeczytać, a jak nie to do konkordancji, a jak nie to znaleźć. Dawniej było trudniej i ludzie znali na pamięć i jak było potrzeba, to im się przypominało. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie przypomnieli ten psalm i zastanowili się nad jego treścią. Bo czasami znamy czegoś słowa są nam znane, natomiast nie zawsze znanie słów powoduje, że głęboko wnikamy w treść. Psalm 133 jest bardzo krótki, bo ma tylko 3 wersety. Zdawałoby się, że przebadać taki psalm, zastanowić się nad nim, to nic prostszego. Jednak ten psalm ma swoją głębię. Pierwszy werset zaczyna się tak. Pieśń stopni Dawidowa. Czyli dwie informacje, że to jest ta pieśń, którą śpiewano wstępując po stopniach w czasie pielgrzymowania do Jeruzalemu. A drugi, że Dawid jej był autorem. Oto jako rzecz dobra i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. Tak mówi nasze stare gdańskie tłumaczenie. Natomiast tłumaczenie Biblii Tysiąclecia mówi troszeczkę inaczej. Oto jako rzecz dobra, gdy bracia razem mieszkają. I teraz, gdybyśmy zaczęli wnikać w tekst oryginału hebrajskiego, to raczej wydaje się, że tam pisze, że gdy bracia mieszkają razem. Można jakby troszeczkę interpretować, to mieszkanie zgodne jest już pewną interpretacją, także współczesne tłumaczenia niektóre podają zgodnie, a niektóre tylko razem. Nie można to tak do końca rozstrzygnąć na oryginale hebrajskim. Oryginał zdaje się mówić tylko razem. Natomiast wydaje się, że zgodnie jest już to pewna jego, nie wiem czy niesłuszna, ale interpretacja. Czyli jaką lekcję możemy z tego wersetu wyciągnąć? Jedno tłumaczenie mówi, że bardzo miło jest, jak bracia mieszkają tylko zgodnie. Natomiast to oryginalne zdaje się raczej sugerować jedną ważną lekcję, że ważny jest fakt, żeby bracia mieszkali razem. Resztą no, postaram wam się na przykładach to pokazać, no, jak skutkuje, czym skutkuje niemieszkanie razem. Pamiętacie dwóch mężów, Abrahama i Lota. Już się do nich odwoływaliśmy. Oni byli razem. Ale co? Zrobił się jakiś problem. Co prawda Biblia mówi, że nie między nimi, ale między pasterzami. Raczej tak zazwyczaj jest, rodzice się nie kłócą, tylko dzieci, no nie? A później, no to trzeba się rozłączyć. Zresztą jaki skutek był tego? Ci dwaj mężowie nie mieli z sobą problemu. Rozłączyli się. Jeden poszedł w jedną stronę, a drugi w drugą. No mówimy, że Abraham poszedł w jaką? W tą stronę? W góry. Ale to w złą stronę? Kto poszedł w gorszą stronę? Teoretycznie była to strona gorsza, ale praktycznie okazała się bardziej błogosławiona. Więc bratestwo, i dalej tłumacząc to symbolicznie, tłumaczymy, czasami to różnie tłumaczymy, ale zauważyliście w tym jedną rzecz, że to Abraham wybierał, czy Lot? Lot wybierał. A co by było, jakby Lot wybrał tą gorszą stronę?
Abraham był do Sodomy trafił.
Bratestwo, no taka możliwość też by była. Nie wiemy, jakby się historia, nie jest naszym zadaniem gdybanie, ale bratestwo, wiemy, jak ta historia się skończyła. Czyli Abraham wybrał teoretycznie gorszą część świata, Lot lepszą. Czy obaj mieli z tego powodu błogosławieństwa? Obaj nie. Nie mieli błogosławieństw. A kto nie miał błogosławieństwa? Lot miał problemy. Możemy powiedzieć wyraźnie, że Lot miał problemy. Daj pytanie, czy Abraham miał problemy?
Też pewnie.
Mówimy cały czas o rozdzieleniu. Nie mówimy o kontakcie z Bogiem. Tylko mówimy, że powód był, że się rozeszli. Lot miał następujący problem, że mieszkał w Sodomie. No i miał problem z tymi ludźmi, którzy tam byli, co też przy wizycie aniołów było wyraźnie widoczne, że oni za bardzo go tam tolerować nie tolerowali, bo był inny. A jakie miał problemy Abraham w związku z rozejściem się? Czy może nie? Czy miał same tylko przyjemności, że pozbył się konkurenta, już nie było sporów, nie?
Przemieszkał w
namiotach. No ale to przemieszkanie w namiotach, może dla niego to nie był problem. Abraham wiedział, świadomie się zdecydował na wyjście z Ur Chaldejskiego, gdzie chyba standard życia był podobny jak Sodomie i Gomorze, albo nawet trochę lepszy, także on, to nie było dla niego już poświęcenie. On tą decyzję już raz podjął. Czy jakieś problemy wynikły z rozłączenia?
No musiał bronić.
A, no właśnie. Była taka sytuacja, że na Sodomę i Gomorę, na te miasta napadł jeden z króli. I król Sodomy pobrał i pobrał jeszcze Lota. No i Abraham wtedy, jak ta wiadomość dotarła, no to co Abraham musiał zrobić? Tak sobie spokojnie żył, tak to musiał wziąć 318 sług, doborową jednostkę specjalną i musiał i odbić Lota. Wyobraźcie sobie takie zadanie, armia jakiegoś króla podbija Sodomę, Gomorę i 5 miast, to nie było jakaś tam jakieś 5 ludzi czy 10. Jeżeli 5 miast byli w stanie pokonać, to była potężna siła. Abraham dysponował 318 sługami. 318 ludzi to nie jest tak wiele, jeżeli tak możemy sobie wyobrazić, że ta Sodoma nie liczyła 500 mieszkańców, tylko trochę więcej. Czyli te siły, z którymi Abraham się zmierzył, musiały być wielokrotnie większe. Myślę, że to dla Abrahama było doświadczenie zaatakować przeważające siły, odbić Lota i tych królów. To było dla niego olbrzymie doświadczenie. Jakie to było doświadczenie, że jak spotkał Melchizedeka, od razu mu 10% dał. On wiedział, że to sam nie był w stanie tego zrobić, że to była tylko Boża opieka, że on mógł Lota wyrwać i tych królów. Dlatego złożył tę ofiarę, bo wiedział, że to nie była jego zasługa. Czyli to było jedno doświadczenie, że musiał walczyć za Lota. Jakby Lot był z nim, to by takiej potrzeby prawdopodobnie nie było. Drugi problem braterstwo to, jak przyszli aniołowie do Abrahama. Braterstwo, a pamiętacie, co Abraham zrobił, jak powiedzieli, że idą do Sodomy i Gomory? Co on powiedział? Targował się. Braterstwo, lubicie się targować? Nie lubicie się. My tak mamy na duże. Tamte narody lubią się jednak targować, oni to mają w swojej krwi, ale braterstwo, ale to tak targować, jak się na rynku targuje. A z Panem Bogiem się tak targować? Państwo, wyobraźcie sobie teraz sytuacji, że musicie się targować nie na rynku, tylko z Panem Bogiem samym. A nie tylu. A jeszcze mniej. Jak myślicie, czy dla Abrahama była to próba? To była olbrzymia próba. Żeby targować się o swojego siostrzeńca samym Panem Bogiem. A druga sprawa, Abraham później musiał patrzeć na to, co się stało z jego siostrzeńcem. Zresztą dla kogoś bliskiego najgorzej jest patrzeć, jak się nie wie, co się dzieje z jego bliskimi. Abraham przecież nie wiedział, co się z Lotem. Jak widział, jak Sodoma jest zniszczona, to tak do końca nie wiedział, czy Lot ocalał, czy nie. Abraham przeżywał próby. Ja myślę, bratosłowie, zauważcie, że obie strony przeżywały próby. Rozdzielenie zawsze powoduje próby. Jakby byli razem, myślę, że tych problemów, akurat tych problemów by nie mieli. Bo nie wyobrażam sobie, żeby Abraham z Lotem razem do Sodomy poszli. Zawsze Abraham powiedział Locie, no po co tam mamy iść? No bo weszliby, no musimy stąd wyjść. Także myślę, że rozdzielenie w tym przypadku spowodowało dla obu problemy. Dla jednego większe, bo wszystko stracił. Dla drugiego trochę mniejsze, ale też Abraham też troszkę przeżył. Znaczy, inny przykład, gdy się bracia rozłączyli. Pamiętacie sytuację? 12 braci było i się rozłączyli. Jednego wzięli co? Sprzedali. Nie pasował im. Nie pasował do całego układu. Sprzedali go, pozbyli się. Mieli problemy? Oni mieli. A Józef miał problemy? Też miał problemy. Zresztą bracia, gdyby byli razem, inaczej się przeżywa problemy, gdy się jest razem. Myślę, bratysło, że jak tak zaczniemy szukać w Słowie Bożym, to zawsze znajdziemy wiele przykładów, że gdy ktoś jest razem w społeczności, to mu ciężej popełnić grzech. Pamiętacie, jak Judasz, żeby popełnić grzech, to musiał co? Odejść. Odszedł ze stołu. Jakby siedział, jakby był razem, to by nie zgrzeszył. Jakby nie miałby jak... Czyli odejście ze społeczności braterskiej, z jakiegoś grona, powoduje, że łatwiej nas dosięga grzech. Zobaczcie też braterstwo na historię narodu, do którego te słowa były skierowane. One wpierw były skierowane do Żydów. Zauważcie, braterstwo, że oni przestrzegali tych słów. Nawet gdy nie mieli swojego państwa, to mieszkali razem. Dziś się mówi dzielnica żydowska, dziś się mówi, no jak się wejdzie do miasteczka, to widać, o ta dzielnica, to tu mieszkali. Oni się starali mieszkać razem. Jak nie mieszkali razem, tam tacy bogaci przedsiębiorcy, to później to też skutkowało. Może byli bogatsi, ale jednak starali się trzymać razem. I zobaczcie, braterstwo, że przez to przychodziły na nich jakieś doświadczenia, ale braterstwo, żaden naród nie przetrwał tyle oni. Żaden takiego błogosławieństwa nie miał, żeby był tyle lat poza państwem swoim, ażeby utrzymać swoją narodowość. To było błogosławieństwo, dlatego że oni starali się mieszkać razem. I dlatego też, że mieszkali razem, zachowali we wiarę swojego Boga. Bo gdyby nie mieszkali razem, wydaje mi się, że nie byłoby to możliwe. Mieszkanie razem powoduje, że mamy napęd do chwalenia wspólnie Boga. Trudniej jest Boga chwalić, jak się jest samotnym. Pamiętacie Eliasza? Ja tylko zostałem, Panie, sam. Czy on był pełen optymizmu i natchnienia, że samotnie tam nikt mu nie będzie przeszkadzał, teraz będzie mógł chwalić Boga? Mówi, Panie, co ja mam robić? Ja tylko sam zostałem. Pan mówi, nie martw się, ja mam jeszcze co? 7 tysięcy. Myślę, braterstwo, że to jest znowu cenna lekcja, że łatwiej jest Boga chwalić w społeczności, jeżeli jesteśmy razem. Braterstwo, i ten psalm właśnie to chce nam pokazać. Następne dwa wersety pokazują, jakie korzyści możemy osiągnąć. Pan Bóg nie pokazuje, jakie możemy straty mieć, ale pokazuje, jakie korzyści możemy osiągnąć, gdy będziemy razem. I przyrównane to jest do dwóch rzeczy. Przebywanie razem. Do olejku i do rosu. Werset drugi mówi, że mieszkanie razem, czyli jak bracia razem mieszkają, to jest jak olejek niezwykły, ale najwyborniejszy, wylany na głowę, ściekający na brodę Aaronową, ściekający aż na padołek szat jego. Czyli mieszkanie razem jest jak olej. Czego, braterstwo, symbolem w Biblii jest olej? Wszyscy wiemy, że jest symbolem Ducha Świętego. Ale, braterstwo, olej jest jeszcze symbolem czegoś innego. Oprócz Ducha Świętego, olejek coś nam innego symbolizuje. I w psalmie 23 jest mowa o olejku. Co się odkryje w psalmie 23 mowa o olejku? Tak. No, pasterzu jest w 23, ale o olejku też jest. No. Siostra mówi, że zna siostra psalm, to? A to jest 133, ale mówimy o 23. Tak. A tam jest o olejku jeszcze?
Jest.
A? No. O, siostry przypominają sobie. Mnie też zaskoczyło, braterstwo, zaskoczył kontekst. Ja przeczytam może, siostry na pewno dojdą za chwilę do tego. Przed obliczem moim gotujesz stół przeciwko nieprzyjaciołom moim. Pomazałeś olejkiem głowę moją, kubek mój jest opływający. Czyli, że jest taki sam jak w 133, że jest na głowę wylany co?
Olejek.
Jest tu opisany jakiś zwyczaj, że jest stół. Stół zastawiasz, a mnie sadzasz za stołem, dajesz mi kubek, a na głowę wylewasz olej. Taki był zwyczaj, że gdy kogoś się szanowało, to sadzało go się na dobrym miejscu i wylewało się na tych olejek, no dziś mi powiedzieli perfumy, żeby był ładny zapach. Pamiętacie taką sytuację w życiu naszego Pana? Że przyszła niewiasta i co? I wylała drogocenny olejek na głowę naszego Pana. Pan wtedy, jak były zarzuty, to co powiedział gospodarzowi? Że ona mnie... Ale co jeszcze powiedział? Zwrócił uwagę gospodarzowi, że popatrz, ty nie spełniłeś swoich obowiązków. On mu dał do sugestii, że nóg nie umyłeś. Też było obowiązkiem gospodarza dla zacnego gościa wylać olejek. On powiedział, ty tego nie zrobiłeś. Zrobiła to ta kobieta, zrobiła to za ciebie. Czyli był to zwyczaj wylewania właśnie kosztownego, czy może jakiegoś bardzo pachnącego olejku na głowę kogoś szanowanego i było to dowodem szacunku do niego, a także miłości tego, który go zapraszał. A zobaczcie, braterstwo, niewiasta, która wylała ten olejek na głowę naszego Pana. Co to było wylanie tego? Czym było wylanie tego olejku? Co to był za gest? To były uczucia miłości. Braterstwo, potwierdza to inne miejsce w Biblii, pieśń Salomonowa, pierwszy rozdział, trzeci werset i drugi. Niech mnie pocałuje pocałowaniem ust Twoich, albowiem lepsze są miłości Twoje niż wino. Dla wonności wyborne są maści Twoje, imię Twoje jest jako olejek rozlany. Przetoż Cię panienki umiłowały. Czyli połączenie oleju z miłością. Że olej daje woń i to przez to ktoś nas miłuje. Czyli olej w Biblii ma dwa symbole. Symbol namaszczenia i symbol miłości. I myślę, braterstwo, że oba te znaczenia tutaj wyraźnie są zaakceptowane. Zauważmy, że ten olejek jest olejem specjalnym. To pisze olejek najwyborniejszy. Taki olej najwyborniejszy był sporządzany specjalnie do ceremonii pomazania kapłana. I wręcz jest powiedziane, że takowego olejku nie będziesz używał do innych rzeczy. I tu jest wyraźnie powiedziane, że ten olejek jest takim właśnie olejkiem, najwyborniejszym, nie jakimś tam zwykłym perfumem, ale najwyborniejszym olejem, bo on jest wylany na głowę Arona. Czyli on symbolizuje nam równocześnie pomazanie kogoś na spełnienie funkcji, tak jak pomazany był król, był pomazany i pomazany był kto? Kapłan. Ale to był tylko gest, wylanie oleju. Natomiast w Biblii jest to symbolem, że ktoś otrzymywał moc Ducha Bożego. Że nie ten olej był najwyborniejszy, ale duch, który na tego człowieka, kapłan bez namazania olejkiem nie mógł służyć. Tak samo król bez pomazania nie mógł służyć. Bo to było symbolem zesłania, otrzymania ducha Bożego. Czyli gdy bracia razem mieszkają, to co? To jest tak jak olejek najwyborniejszy, który wylany jest na głowę Arona, następnie ścieka na jego brodę i co? I ścieka aż na padołek szat jego. No może tak być, że braterstwo, że ścieka po szacie, ale braterstwo, biorąc pod uwagę te stroje, w których chodzili, to gdy tego olejku, my dzisiaj to jak olejek tam, jak widzimy, ktoś tam namaszcza, to wyleje dwie, trzy kropelki olejku. Tam jak widzimy, jakie ilości oleju, to tego oleju były litry. Jeżeli tak się wyleje na głowę z 2-3 litry takiego oleju, jakby ktoś wylał, to on ścieka, ale gdzie się on dostaje? Na szatę, pod szatę i spływa po całym ciele. Aż oni szaty mieli nie jak my spodnie, tylko mieli szaty jak kapłan miał. Także aż na kraje, aż do kraju szaty, na i pod szatą spływa. Czyli namaszcza faktycznie całe ciało. Czyli olej, duch Boży, namaszcza całe ciało. Ale dlaczego, braterstwo, ten olejek jest tym, gdy bracia mieszkają razem? Zresztą odpowiedź na to znajdujemy w Dziejach Apostolskich. Pamiętacie, jak Pan Jezus powiedział, że na was stąpi Duch Boży. I powiedział tak, jeden niech sobie idzie tam, drugi tam, trzeci tam i tam Duch Boży go znajdzie. Tak powiedział? Jak mieli być wszyscy? I gdzie mieli się jeszcze spotkać? Czyli Pan Jezus postawił dwa warunki. Że musicie być razem i musicie być... A jak sobie ktoś zapomniał i nie przyszedł? A ktoś zdechce, a po co tam pójdę do Jerozolimy? Przecież Pan Bóg jak będzie zsyłał ducha, to co, to nie znajdzie mnie? Więc to zauważcie, że potrzeba było, żeby oni byli razem. I byli na specjalnym miejscu, bo nie gdzie indziej. Poszli do Galilei, musieli się wrócić, żeby przyjść do Jerozolimy. Pokazuje to, braterstwo, że Pan Bóg takie wymagania stawia, że bądźcie razem, to ja wam tego Ducha Bożego udzielę. Czyli zgromadzając się razem, no jesteśmy narażeni na to, że może do nas Duch Boży wstępować. A jak jesteśmy osobno, to mamy problem. Czyli Pan Bóg jakby pokazał nam, że jak razem mieszkacie, to na was ten olej będzie spływał. Duch Boży będzie na was w większej mierze spływał, niż jak mieszkacie osobno. Bo ten olejek spływa na głowę i rozchodzi się na całe ciało. A jak apostoł Paweł mówi, jeden jest ręką, drugi jest uchem, trzeci jest okiem. Jak te wszystkie części rozdzielimy i wylejemy olej na głowę, to co? Tylko głowa będzie namaszczona, a pozostałe części jak będą osobno, to nie. Czyli do korzystania z Ducha Świętego i z Jego owoców potrzebna nam jest społeczność. Społeczność braterska. I kto przebywa razem w społeczności, może z tego czerpać owoce korzyści. Jak bracia razem mieszkają, to jest to jak olej, który spływa. Natomiast to olej ma jeszcze jeden symbol. Olej to symbol miłości. Ten olej to symbol Bożej miłości do nas, ale symbol również naszej miłości, jaka, bo gdy ten olej spływa na całe ciało, to wszystkie części ciała połączone są tym pięknym zapachem. Pan Jezus powiedział, że ona namaściła mnie na swój pogrzeb. Dała wyraz swojej wielkiej miłości. Bractwo, jak nie jesteśmy razem, to trudno jest mówić o miłości. To teraz wiele ludzi ma ten problem, że jeden jest w tej części świata, w drugiej ten. No i tak dobrze, tydzień, dwa, rok, ale po 10 latach to miłość. Znacie chyba przykłady. Po 10 latach, po iluś latach bycia osobno, miłość gaśnie. Najczęściej. Bractwo, tak samo jest i w chrześcijańskim życiu. Jeżeli z kimś się nie spotykamy, jeżeli z kimś nie rozmawiamy, to nasza miłość gaśnie. Dlatego tak czasami często lubimy się spotkać, żeby tą miłość rozpalić. No jak się z kimś nie lubimy spotkać, to znaczy się, że co? Że nie za bardzo go nam pasuje, nie za bardzo go kochamy. Dlatego też, bractwo, ważne jest nie zawsze, żebyśmy musieli spotkać się tylko na nabożeństwie. Nie zawsze, żebyśmy musieli tylko mówić o Słowie Bożym. Ale czasami jest dobrze, gdy jesteśmy razem. Szczególnie, bractwo, to ważne jest dla młodych ludzi, żeby byli razem. Bractwo, bo jak jesteśmy razem, to nie jesteśmy z innymi. To jest również ciekawe, że jak Żydzi przebywali razem, to nie mieszali się z obcymi narodami. Ale jak tylko stało się tak, że przestawali być razem, to od razu obce narody do nich wchodziły i dawały im inne wzorce. Myślę, bractwo, że jak jesteśmy razem, to spływa na nas Duch Boży, spływa do nas pewna moc Boża na nas, a także rozwija się ten olejek miłości. Mamy wtedy okazję nawzajem sobie tą miłość potwierdzać. Czasami jest tak, jak wśród braci, że wśród braci nie zawsze jest zgoda. Bracia często lubią toczyć jakieś tam dyskusje, jakieś sprzeczki, ale bractwo, mieszkanie razem powoduje, że te problemy musimy rozwiązać. Odejście, braterstwo, nie jest rozwiązaniem problemu. Pamiętacie, jak Jakub, ja tu kiedyś mówiłem wiele lat temu taki wykład o Jakubie i o Ezawie. Jakub wziął i co? Odszedł. Ale czy problem się rozwiązał? On się musiał z tym problemem kiedyś po wielu latach zmierzyć. I musiał przyjść i stanąć przed bratem i rozwiązać ten problem. Ucieczka nie była rozwiązaniem problemu. Ucieczka była doraźnym załatwieniem sprawy. Natomiast nie rozwiązywała problemu. My czasami też lubimy uciekać przed problemami. Gdy odejdziemy, to wydaje nam się, że problemu nie ma. Ale to jest tylko ucieczka. Jakub musiał ileś lat przeżyć, żeby dojrzeć, że musi stanąć przed tym problemem i ten problem rozwiązać. Czyli mieszkanie razem powoduje, że dostajemy moc Bożą i możemy uczyć się, możemy rozwijać swoją miłość. Możemy ten olejek jedni na drugich wylewać. Tak jak niewiasta wylała na głowę naszego Pana. My również możemy ten wylewać jedni na drugich. Ale bractwo, jest jeszcze drugi aspekt korzyści wynikających z mieszkania razem. Jest to jak rosa. Rosa, nie jakaś tam rosa, ale rosa Hermonu. Hermon to była góra, która była w samym końcu ziemi obiecanej izraelskiej. Jej szczyt sięgał aż do nieba. I czasami, chociaż Izrael to jest bardzo gorącym krajem, to na szczytach Hermonu był śnieg. Tam było bardzo dużo wilgoci i z gór Hermon wypływa rzeka Jordan. I tamta rosa przechodziła czasami i wracała z Hermonu, wracała na góry Syjonu, która wstępuje na góry Syjonu. 300-400 kilometrów chmury płynęły i zatrzymywały się na górach syjońskich. Góry syjońskie są znacznie niższe, ale mają powyżej 700-800 metrów i na nich zatrzymywały się chmury i tam spadał ten deszcz. Spadała albo ta rosa. Albowiem tam daje Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki. Hermon to szczyt, który sięga aż samego nieba. Dla nich to była najwyższa góra w okolicy i utożsamiali ją z czymś, co jest prawie że w niebie. Także myślimy, że ta rosa z Hermonu to rosa, która w innym miejscu jest nazwana rosa niebieska, wstępująca z góry od Boga. Czym jest braterstwo rosa? Co to takiego rosa? Kto by może opisał, młodzi, powiedzcie, co to takiego jest rosa? Co to jest?
Skroplona para.
Skroplona para? Czyli to jest maleńka, bardzo maleńka kropelka zwykłej wody. Zresztą, my dzisiaj to rosę tak za bardzo nie wiemy, co to jest, bo idziemy do szkoły o 8 w bucikach, czy do pracy. Rosa tam gdzieś może na trawie, to, ale bracia, którzy pracowali tutaj w rolnictwie, to bracia mieli łąki, to wiedzieli, że jak rano się wstało, to co? To na trawie, jeszcze boso jak szedł, to było mokro, była rosa. Zresztą to jest bardzo ciekawe. Dziś my rosę, no to może przyjemnie się chodziło po rosie, ale my nie zdajemy sobie sprawy, jakie znaczenie ma rosa. W tej chwili na przykład coraz częściej zdarzają się susze u nas. Rosa jest jedynym wtedy źródłem wilgoci. A w Izraelu tam deszcz potrafi nie padać przez 6-7 miesięcy. I gdyby nie rosa, no przyznacie, że 6 miesięcy żadna roślina bez wody nie wytrzyma. Gdyby nie rosa, tam nie byłoby życia. Dlatego rosa, tam w Izraelu, rosa jest symbolem życia. Symbolem egzystowania roślinności wtedy, gdy nie ma deszczu. Gdy nie przychodzi ta chmura, z której pada ożywczy deszcz. My byśmy powiedzieli, jak 6 miesięcy by nie było deszczu, to w Polsce by nic nie rosło. Tam rośnie, bo rosa. I myślę, że pewne rośliny mogą rosnąć, bo rosa. Bo spływa rosa. Wreszcie, rosa to maleńka kropelka wody. Woda ma swój symbol w Biblii. Czy? Co symbolizuje woda w Biblii? Co? Prawdę, Słowo Boże. Pan Jezus mówi, że da wody żywej, woda żywota. Ale braterstwo, pamiętacie, że Pan Jezus mówił, że tej niewieście, żeby zaczerpnęła z tej studni, co? I się ja ci dam się napić. Czy ktoś z nas się napił kropelką rosy? Napił się? Da się napić kropelką rosy? Nie? Ale nikt się... Braterstwo, a czy kropelką prawdy to się da napić? Myślę, że też nie. Że żeby się napić, żeby to potrzebna jest pewna ilość. Braterstwo, kropla, jedna kropla rosy nic nam nie pomoże. A braterstwo, żeby rosa sprawiła, zaczęła działać, że miała jakąś moc, to tych kropli musi być bardzo, bardzo dużo. Braterstwo, gdy zaczęto w Izraelu odbudowywać kraj, gdy Żydzi wrócili do swojej ziemi, zetknęli się z jednym poważnym problemem, że ta ziemia, którą w Biblii my nazywamy mlekiem i jodem płynąca, gdy oni zaczęli do niej wracać, to była pustynia, na której nic nie rosło. To się zmieniło od czasów, gdy oni weszli za czasów Mojżesza do ziemi mlekiem i miodem słynącej, że ta ziemia, gdy oni wrócili w XIX wieku, była pustynią. Bez to pustynia to polega na tym, że jest dużo piasku, a mało roślin i nie ma wody. Wiecie, braterstwo, wtedy oni postanowili ten kraj jakoś zagospodarować. Jak to zrobić? No trzeba nawadniać. Dzisiaj to są systemy nawadniania, pompy, różne sposoby. Dawnymi czasy nie było. I zaczęli się zastanawiać, jak to było dawniej i sięgnęli do bardzo starych metod. Metod, jakie Nabatejczycy jeszcze stosowali, żeby na pustyni pozakładać lasy i ogrody. Wiecie, braterstwo, co zaczęli robić? Zaczęli układać, wsadzać roślinkę i wokoło roślinki poukładali kopczyk z kamieni. My robimy odwrotnie. Jak chcemy coś posadzić, to kamienie wyrzucamy. Oni sadzili rośliny i układali koło niej kopczyki z kamieni. Wiecie dlaczego? Bo wówczas, gdy przychodził ranek, to na tych kamieniach osadzała się rosa. Jeżeli tych kamieni było kilkanaście, to ta rosa się osadzała i spływała i nawadniała tą ziemię. To pokazuje, braterstwo, że rosa, jak jest zgromadzona w odpowiedniej ilości, to jest w stanie wywołać wzrost rośliny. Ja myślę, braterstwo, że podobnie jest, gdy bracia mieszkają razem. Każdy z nas dostaje krople rosy. Jeżeli te krople się połączy, to otrzymuje się ten kubek kubek prawdy, otrzymuje się wodę życia, otrzymuje się odpowiednią ilość. Jak jesteśmy sami, każdy z nas jest jedną, na każdym z nas się skrapla jedna kropelka rosy, ale to jest za mało. Musimy być razem, wtedy dopiero te krople się łączą i tworzą wodę życia. Ale braterstwo, to musi być nie jakaś tam rosa, ale rosa płynąca z góry. Z góry Hermon. I zauważcie, braterstwo, że w tym psalmie jest mowa, że ta rosa nie osadza się byle gdzie. Osadza się gdzie? Na górach syjońskich. Czyli jest jakieś miejsce, gdzie musimy być i tam wtedy ta rosa się na nas będzie osadzać. Pamiętacie ten werset? Aleśmy przystąpili do góry? Do góry Syjon. Do Jeruzalem niebieskiego. Jeżeli tam będziemy, przy tej górze Syjon, to wtedy na nas będzie spływać rosa niebieska. Rosa hermońska. Ale warunek znowu jest, że gdy będziecie mieszkać razem. Wtedy ta rosa, inny werset mamy, że budujcie się jako żywe kamienie. Jeżeli tych kamieni będzie więcej, ta rosa się będzie osadzać i będzie dawać nam błogosławieństwo. Jeżeli będzie nam dawać błogosławieństwo, to otrzymamy i również i żywot aż na wieki. Ale musi być to specjalne miejsce. To miejsce przy górze Syjon, społeczność braterska, poświęcenie się Panu Bogu. Jeżeli wówczas będziemy razem, będziemy otrzymywać błogosławieństwo. Będziemy otrzymywać prawdę i będziemy otrzymywać nawet pewne cielesne błogosławieństwo, bo woda zawsze oprócz symbolu prawdy ma też symbol odżywiania, też symbol jest symbolem również dawania wzrostu i błogosławieństwa. Myślę, braterstwo, że pisząc te słowa psalmista Dawid chciał zachęcić swoich rodaków, czyli Żydów, żeby zawsze byli razem. Te słowa, braterstwo, były bardzo ważne dla Żydów również. Pamiętacie, że niewiele czasu upłynęło od napisania tych słów, bo nie upłynęło więcej jak 60-70 lat i naród izraelski przestał mieszkać razem. Naród izraelski kilkadziesiąt lat po napisaniu tych słów rozdzielił się na dwa królestwa i nigdy już się nie połączył. Podzielił się na dwa plemiona, które przeszły z pokoleniem Judy i 10 pokoleń Izraela. I nigdy się już nie połączył. Dopiero proroctwa mówią, że może kiedyś nastanie to w przyszłości. Dawid jakby proroczo pisał dla nich te słowa. Oto jako rzecz dobra i wdzięczna, gdy mieszkacie razem. Zresztą oni też odnieśli skutek podziału. Upłynęło kilkaset lat i najpierw Samaria, a później Juda została zniszczona. 10 pokoleń uprowadzonych przez Asyryjczyków i 2 przez Babilończyków. Bracia przestali być razem. Braci spotkało bardzo wiele doświadczeń. Jak czytacie Księgi Królewskie, to zobaczcie, jak wiele ich było, bo przestali być razem. Ale myślę, braterstwo, że te słowa odnoszą się również i do nas, i do chrześcijan. Że jest to ogólna zasada, nie tylko do narodu izraelskiego, ale do wszystkich ludzi, że Pan Bóg, gdy jesteśmy razem, gdy mamy społeczność, daje nam olej ducha i daje nam prawdę, daje nam wodę prawdy. Pamiętajmy o tym, braterstwo. Pamiętajmy, że efektem to ma być to, że bracia mają mieszkać zgodnie. Ale jak nie umiemy mieszkać zgodnie, to spróbujmy chociaż mieszkać razem. Bo to sprawi, że będzie stępować na nas błogosławieństwo. Że otrzymamy ducha i pozwoli nam to, tak jak Jakubowi i Ezawowi, kiedyś połączyć się i kiedyś uścisnąć się w braterskim uścisku. Pan Bóg zachęca nas, że jest rzeczą dobrą i wdzięczną, gdy bracia razem zgodnie mieszkają. I jest to jak olejek. Ten olejek pomazania, ten Duch Boży, który spływa na głowę Aarona. Jest jak rosa, najpiękniejsza rosa, bo pochodząca z góry Hermon, która wstępuje na góry syjońskie, albowiem tam, na górach syjońskich, Pan Bóg daje błogosławieństwo i żywot na wieki. Amen.